Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.
Mam na imię Marek i jestem uzależniony od alkoholu. Chcę pomóc innym chorym osobom, bo alkoholizm jest chorobą, którą można leczyć. Jeśli więc znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy, to zachęć go do posłuchania tej rozmowy.
Dzień dobry, zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania tego filmu, do udostępniania tego nagrania, do wspierania mnie na patronite.pl/Sekielski i zachęcam oczywiście do obejrzenia rozmowy z Martą Zapieraczyńską z Łodzi. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No dzisiaj pierwszy raz debiut uzależnienia od sportu w tym moim programie. No pisałaś tam o sobie parę rzeczy, czuję, że będzie ciekawie. To zacznijmy tak od tego sportu, później sobie pójdziemy do być może poszukamy przyczyn tego wszystkiego. Czym w ogóle jest to uzależnienie od sportu?
Jak każde uzależnienie, jest to przesada. To znaczy nie ma jakichś granic, których się człowiek trzyma. I sport zajmuje większość życia. I dominuje całkowicie sposób życia.
A ta dominacja u ciebie jak wygląda sportu w twoim
życiu? Wszystko jest podporządkowane pod moją pracę i pod moją aktywność. To znaczy mój sen ma mniejsze znaczenie, odżywianie ma mniejsze znaczenie i obowiązki domowe też często mają mniejsze znaczenie.
Mówisz, że podporządkowane pod twoją pracę, bo ten sport jest twoją pracą też.
Tak, to jest moja pasja, moja praca, moje życie, wszystko.
No, jak twój tydzień wygląda, powiedz? Spróbuj go opisać.
Pracuję 7 dni w tygodniu, pracuję w poniedziałek rano, potem zajmuję się dziećmi i potem znowu wracam do pracy. A jeżeli mam jakąś godzinę wolną między jedną pracą a drugą, to znaczy między jednymi zajęciami, a personalnymi, a innymi zajęciami, to biegam.
Ja uściślam może, bo to może nie wynika z kontekstu, bo ty jesteś trenerką personalną.
Tak, prowadzisz instruktorem swoich fitness.
No właśnie.
I moja praca polega na tym, że prowadzę zajęcia na sali fitness oraz treningi personalne, indywidualne. Ale na każdym treningu personalnym ćwiczę razem ze swoim klientem i na każdych zajęciach ćwiczę ze swoimi klientami, przeważnie bardzo intensywnie.
Ale przy treningu personalnym, bo ja tak. Wiem, o co chodzi.
Tak.
A robisz to
tak.
Bo?
Słucham?
Robisz to dlaczego? A to nie twoją rolą jest, żeby bardziej obserwować, czy ten twój podopieczny dobrze wykonuje.
Ale to, że sama ćwiczę, nie oznacza, że ja nie jestem w stanie kontrolować swoich podopiecznych. Ja...
Robisz to, bo to wynika ze stylu twojej pracy?
Tak.
Czy robisz to po to, żeby sobie też jakby się znowu przetrenować?
I z tego powodu. To znaczy, jedna sprawa jest taka, że jestem uzależniona i muszę być cały czas w ruchu, ale moi klienci to akceptują i to lubią, ponieważ motywuje w ten sposób bardzo. Natomiast absolutnie ja uważam, że to nie zmniejsza jakości wykonywanej przeze mnie pracy. I doskonale wiem, na czym powinnam się skupić, jakie wskazówki dawać klientom, jak sprawdzać, czy wykonują ćwiczenia poprawnie, technicznie, czy nie robią sobie krzywdy.
Ewa Chodakowska przy tobie to jest w ogóle spokojna dziewczyna, jak zaczyna.
No jej trening mnie nie zmęczy na pewno, nawet kilkugodzinny.
Matko jedyna. I tak 7 dni w tygodniu.
Tak.
Tak? Wstajesz o której godzinie?
5:00, 6:00.
I kładziesz się spać?
23:00, północ.
I od kiedy to trwa taki balans? Znaczy to nie jest balans, no ale od kiedy trwa, to twoje życie tak w taki sposób wygląda?
To ciężko jest powiedzieć, bo to uzależnienie to jest taka sytuacja, której się nie określa dnia i godziny, tylko ta granica jest gdzieś taka trudno uchwytna. Więc zawsze, od wielu lat sport jest moją pasją i zawsze było go mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o taki wygląd mojego życia, no to jest to od 4 lat mniej więcej, tak to wygląda. Natomiast ta intensywność była bardzo, znaczy wyższa niż u przeciętnej osoby i nawet niż u trenera i instruktora zdecydowanie zawsze.
A czy ty odczuwasz taki przymus tego, żeby robić ten trening?
Tak. Jak nie robię, mam wyrzuty sumienia. Nieważne, czy mam gorączkę, nieważne, czy mam złamany palec, nieważne, jak się czuję, nieważne, czy jestem zmęczona. Trzeba.
Jak ten przymus ty go odczuwasz? Co to jest? Co się w tobie dzieje takiego?
Wyrzut sumienia, niepokój, natłok myśli, wewnętrzna potrzeba. Tak jak z każdym uzależnieniem. Myślisz o tym, myślisz o tym, myślisz o tym.
I to jest myślenie, co od momentu jak wstaniesz, myślisz o tym, co będziesz robić, kiedy będziesz robić? Czy to jest tak, że... Bo wiesz, w uzależnieniu to jest trochę takich bardziej tradycyjnych uzależnieniach, tak to nazwę, to falowo raczej idzie. To nie jest tak, że się... No być może czasem też się myśli o nie wiem, alkoholu cały dzień, ale...
Nie, to też jest falowo. No. To znaczy już wiele rzeczy jest automatycznych po prostu. I ja wiem, kiedy będę ćwiczyła, kiedy będę robiła co innego. Natomiast najgorzej jest wtedy, kiedy na przykład jest dzień wolny, bo jest święto. Ja wtedy też ćwiczę, tylko że nie w pracy. Nie pójdę do kogoś, jeżeli nie pobiegam najpierw, jeżeli nie poćwiczę najpierw, bo nie wysiedzę, wyjdę.
Mhm. A co czujesz, jak ci się na przykład nie chce? Jesteś, bo chyba zaraz się taki moment, że tak. Jesteś zmęczona, nie?
Zmuszam się. Zakładam buty, wychodzę.
A w głowie? Chciałbym do tych emocji twoich dotrzeć, spróbować. Co się dzieje w środku?
Ale
bo tak jak rozmawialiśmy przed rozmową, no w tym momencie, kiedy się nie chce na przykład, nie? Bo jesteś przemęczona. No dzisiaj rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem o tym, że ja też taki miałem trochę zwariowany tydzień i wydawało mi się, że dzisiaj zrobię siódmy trening z rzędu, siódmy dzień i miałem pobiegać. Nie pobiegałem, bo czułem się zmęczony i stwierdziłem, że dobra, robię sobie odpoczynek.
I nie
mam z tym problemu, nie?
Ja mam. Ja myślę o tym, że powinnam, że należy. Czuję w sobie taką złość na siebie, tak jakbym przegrywała ze sobą. To jest taki wewnętrzny krytyk, który mówi, musisz dać radę, musisz to zrobić. No i oprócz tego, kiedy nie biegam i kiedy zmuszam się do tego, żeby zostać w domu, na przykład mam kontuzję, no to mam doła psychicznego strasznego. Tak jak na odwyku jest się, że nie wiem, bo ja akurat nie jestem uzależniona od alkoholu, ale tak sobie to trochę porównuję. Czyli jeżeli zmuszam się do tego, żeby nie ćwiczyć i nie biegać, to jestem bardzo przygnębiona. Nie umiem się cieszyć życiem wtedy.
I co, zapadasz się w jakiś marazm, czy bierzesz, nie wiem, odkurzacz i lecisz mieszkanie, żeby chociaż porobić tych kroków trochę i trochę takiego cardio?
Różnie. Różnie, przeważnie jest tak, że po prostu idę biegać. Mimo różnych kontuzji, czasami bardzo bolesnych.
Ile dni w roku nie ćwiczysz? To się zdarza w ogóle?
Nie. Są takie dni, kiedy nie pracuję. To znaczy nie mam treningów personalnych i zajęć, chociaż treningi personalne nawet mam w święta. Wigilię, Wielkanoc, mam. Są tacy klienci, którzy mają tylko wtedy czas. Ale jeżeli no tak się zdarzy, że nic nie mam, to ja ćwiczę sama. W domu biegam, lubię tabaty, interwały. Aż się bardzo, bardzo zmęczę.
Nie masz takiej w sobie elastyczności, żeby sobie powiedzieć, nie wiem, dzisiaj sobie odpuszczę, daruję sobie,
elastyczność zero. Żeby mieć elastyczność, to nie można być nie można być uzależnionym, bo uzależnienie to jest brak kontroli nad swoim życiem. Tak ja to rozumiem.
No tak, ale pewnie większość uzależnionych w pewnym momencie, kiedy czuje, że z tą substancją na przykład jest coś, z tą relacją, z tą substancją jest coś nie tak, no to pojawiają się postanowienia, dobra, dzisiaj nie będę pił, bo coś tam.
No i tutaj...
Czy to wychodzi, to już inna sprawa w ogóle, nie?
Tutaj to jest
są
właśnie,
próby i jest jakaś walka się pojawia, nie?
Tutaj jest pewna różnica między uzależnieniem takim w tradycyjnym pojmowaniu od alkoholu, od narkotyków, od hazardu, od seksu, a uzależnieniem od sportu. Takie najważniejsza różnica to jest to, że sport jest akceptowalny społecznie. I ktoś ci zwróci uwagę, że za dużo pijesz. Ktoś to wyczuje. Mm-hmm. Nikt nie wyczuje, że za dużo ćwiczysz. Tym bardziej, że to jest twoja praca. Nikt ci nie zwróci uwagi, że robisz coś złego, że robisz sobie krzywdę, bo tego nie widać. Możesz sobie ty z tego zdawać sprawę. Ale jak sobie już zdasz sprawę, to gdzie masz wsparcie? Nie ma grup dla osób uzależnionych od sportu, tak jak grupy AA. Więc są takie momenty, że mówię sobie, dobra, za dużo, powinnam zwolnić i próbuję i wtedy znowu jest walka ze sobą. Czyli albo depresja, albo przegrywam i idę biegać.
Oczywiście to, co mówisz o tym, że czasem świat uzależnionemu bliscy zwracają uwagę na to, że coś jest nie tak w tym kontekście z jego zachowaniem, z postępowaniem, nie wiem, z piciem na przykład, czy z seksem. No to chyba ważniejsze jest to, że będąc uzależnionym, ponosi się konsekwencje tego uzależnienia. Ty pisałaś do mnie, mówiłaś, już wspominałaś o tym, że potrafi się doprowadzić do kontuzji, do ciężkich kontuzji. Jakie to na przykład kontuzje są?
Zmęczeniowe złamanie kości piszczelowej, zapalenie ścięgna Achillesa, naderwanie, naciągnięcie mięśni jest na porządku dziennym.
No dobra, masz naderwanego tego Achillesa i co, idziesz biegać?
Tak.
A byłaś wcześniej z tym Achillesem u lekarza i to masz zdiagnozowane?
Tak, zabrania biegać, a biegam dalej.
Rozumiem, że masz wiedzę na temat zdrowia ludzkiego, budowy pewnie, tak?
Oczywiście.
Jesteś trenerką.
Wiem, jak działa anatomia, wiem, jaką krzywdę sobie robię. Jestem tego absolutnie świadoma.
I że to kumulacja nastąpi za jakiś czas pewnie, tak, i będzie dopiero.
Tak, tak. Tak, i nawet wiem mniej więcej, w którym miejscu będzie ta kumulacja. Czasami już czuję. No ale może tak, głowa jest ważniejsza. Wolę, żeby mnie bolało ciało, niż żeby radzić sobie z tym, co się w głowie pojawia.
Niesamowite to jest, powiem ci. Fascynujące.
Nie ma takiego zrozumienia w rodzinie, w społeczeństwie, wśród znajomych. Ja na przykład nie mogę przyjść, bo muszę biegać. Nikt tego nie zrozumie. Nie wytłumaczę sobie tego. I chciałabym, przede wszystkim dlatego tu jestem, żeby takich ludzi jak ja, nawet nie to, że starać się zrozumieć, ale zauważyć. Zauważyć, że to, co my akceptujemy społecznie, czasami też jest trucizną.
Nawet bardzo często. A pójdźmy teraz do jedzenia. A jak z jedzeniem u ciebie wygląda dzisiaj sytuacja? Bo często osoby, które ćwiczą i tak, jest nawet termin, to się nazywa chyba ortoreksja, to jest takie właśnie zaburzenie odżywiania.
Ortoreksja polega na tym...
Zafiksowanie się na tym, żeby jeść odpowiednio, zdrowo. Żeby...
Znaczy sprawdzasz wszystkie produkty, ile mają kalorii, jakie mają składniki odżywcze, broń Boże, żeby tam były jakieś dodatki chemiczne, chociaż niektóre są absolutnie nieszkodliwe. No nie, ortoreksji akurat w takim skrajnym przypadku nie przechodziłam, chociaż rzeczywiście...
No ale liczenie kalorii...
Nie liczę.
Nie?
Nie.
Nie musisz, bo pochłaniasz pewnie duże ilości.
Ja tak dużo pracuję, że ja nie jestem w stanie tyle zjeść. Nie jestem. Budzę się w nocy, piję mleko, jem coś, bo po prostu z głodu nie mogę spać. I dlatego nie przytyję nigdy. A jak tyję, to za chwilę spalę. I dlatego może jest mi łatwiej, bo ja rzeczywiście chorowałam na anoreksję i na bulimię między 17 a 19 rokiem życia i z tego się nie, według mnie z tego się nie wychodzi. To już z tą zawsze jest. Ale to nie musi być widoczne w ciele. To zostaje w głowie, tak?
W głowie. No bo o tą głowę mi chodzi, nie? O to myślenie. Ja sam wiem na przykład po sobie oczywiście. Ja nie mam ani takich relacji ze sportem jak ty, ani... No nie mam takich relacji ze sportem jak ty. Ale mam z jedzeniem trudne relacje i wiem, że potrafię, zwłaszcza będąc w takiej dobrej formie, że chodzę na te treningi, robię te treningi, dbam o siebie, że zaczynam wtedy pilnować tej michy. Kiedyś jak się odchudzałem, to robiłem to z kalkulatorem takim, znaczy z wagą, gdzie ważyłem sobie produkty, wbijałem w aplikację, która mi liczyła, ile to ma kalorii, nie? I w ten sposób to robiłem. No to jest chore, nie? Miałeś takie myślenie? Zdarzało
nie.
Ci się też takie...
Nie, ja byłam chora na anoreksję, więc odmawiałam sobie jedzenia, bo to jest forma kontroli. Nad sobą i zbytniego perfekcjonizmu. To znaczy musisz kontrolować wszystko. Ile jesz, nie pozwalasz sobie na więcej, nie pozwalasz sobie na luz. Natomiast ja to zamieniłam potem w sport. Czyli tak dużo spalam, że już nie muszę tego robić. Mogę jeść. Dlatego, że nie grozi mi to, że czegoś nie będę...
I odszedł ci ten lęk wtedy, jak zaczęłaś tak naprawdę intensywnie się ruszać, że przestałaś... Bo to rozumiem, że to jest taki strach bardziej, nie?
Tak, to jest strach przed tym, że zjesz czekoladę i od razu przytyjesz 10 kilo, tak? Mhm. To jest strach przed tym, że stracisz kontrolę po prostu nad swoim życiem, nad swoją wagą, nad swoim wyglądem, natychmiastowo. I nie odpuszczasz sobie. Natomiast ze mną jest tak, że ja po prostu pewnych produktów nie jem nigdy. Nie jem słodyczy w ogóle. Żadnych. Cukru zero. Czekolady zero. Fast foodów zero. Natomiast orzechy, jak najbardziej takie produkty, które są wartościowe, ale kaloryczne, przyjmuję. I w ten sposób sobie radzę z psychiką. Natomiast to nie znaczy, że ja nie mam takich powrotów, tak? Czyli takich momentów, że bardzo mało jem, albo że tak jak wcześniej było z bulimią, czyli miałam takie powroty do bulimii. Nie takie, że się najadałam i wymiotowałam, ale takie, że na przykład jadłam do momentu, że byłam pełna, jeszcze tak byłam pełna, że musiałam wymiotować, bo było mi po prostu niedobrze. Więc to było bardziej naturalne może ze względu na to, że ja się do tego nie zmuszałam, tylko fizjologicznie to była taka potrzeba, no ale jeść do momentu, aż ci będzie niedobrze i wymiotujesz, to nie jest normalne.
No nie, nie.
Tylko, czy mnie się wydaje, że to jest wszystko związane, każde uzależnienie jest związane po prostu z tym, że w jakiś sposób nie radzimy sobie z emocjami. Musimy mieć jakieś ujście. Znaczy, to jest moja teoria, że każdy musi mieć jakieś uzależnienie, bo to jest forma ucieczki od siebie, od swoich emocji, od problemów.
No nie wszyscy muszą uciekać. Niektórzy sobie po prostu radzą.
Albo tego nie widać. Alkohol widać. Narkotyki widać. Mhm. Sportu nie widać.
No nie widać.
Pracoholizmu też nie zawsze.
No bo to, co wspominałaś też, to pracoholizm chyba zahacza, wydaje mi się. Tak. Nie? To, że pracujesz do 22, bo oprócz tego, że jesteś tą instruktorką, trenerką personalną, to jeszcze korepetycje z języków, tak?
To znaczy, ja traktuję troszeczkę pracę jako formę ucieczki od problemów.
Znaczy, to wszystko jest ucieczką w ogóle.
Tak.
Zaraz do tego spróbujemy dojść. Tracisz coś przez to, bo konsekwencje jakby to jedno zdrowotne, tak? Mówisz kontuzję. Czy masz konsekwencje tego nałogowego uprawiania sportu, jeszcze jakieś inne, nie wiem, towarzyskie, rodzinne, cokolwiek?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam dwóch synów. I mimo tego, że ich bardzo kocham i uwielbiam i chciałabym z nimi spędzać masę czasu, to oni na tym na pewno trochę cierpią. Na pewno...
Możesz pójść na trening?
Jeżeli jestem dłużej niż 3 godziny i nie ćwiczę, to wiem, że to się na nich odbije. Znaczy, żeby to nie zabrzmiało źle, no nie katuję swoich dzieci, ale po prostu tracę cierpliwość, tracę uważność na nich. Wiem, że jeżeli pójdę i po prostu wrócę bardzo zmęczona, to ja będę lepszą mamą, będę cierpliwszą mamą, będę uważniejszą mamą. Inaczej mnie tam nie ma. Ja myślałam, jestem gdzie indziej.
Dobrze, odpowiedz na pytanie. Czy wolisz czasem iść na trening, niż tracić czas na dzieci?
Tak.
To nic złego jakby, nie? Ja cię nie oceniam, żeby było jasne.
Ale nie jest łatwo się do tego przyznać.
No, domyślam się.
Oprócz tego, że rodzina traci, że dzieci tracą, to oczywiście związki są trudne, jeżeli ktoś jest uzależniony, nawet od sportu, bo ta druga strona nie zawsze to rozumie. No i rzeczywiście tutaj też są spore problemy, bo nie chcesz spędzać aż tyle czasu z tą drugą osobą, ile chce ta druga osoba. Często cię nie ma.
Zwłaszcza na kanapie, oglądając pod kocykiem film.
No ze mną to jest trudne, naprawdę. No i oczywiście wszystkie uroczystości rodzinne odpadają, tak? No mnie już nawet chyba odpuścili mi po prostu i mnie nie zapraszają, bo wiedzą, że pewnie nie będę pracowała. Nie przyjdę. Ale co tracę jeszcze? Bo pytałeś
o te kucyka. Jak jedziesz, nie wiem, z najbliższymi się widzisz na Wigilii, to zjesz coś i idziesz później biegać? Na przykład powiedzieć, że muszę tak. Wyjść na godzinę?
Tak. Tak. Albo jadę gdzieś i po prostu muszę wyjść, albo pobiegać, albo poćwiczyć. Moja rodzina już jest do tego przyzwyczajona. Więc to zależy też, jakie to są okoliczności. Jeżeli chodzi o dalszą jakąś, to raczej nie uczestniczę w takich rzeczach. A u mnie to już po prostu wiedzą, że taka jestem, że przyjdę na urodziny, wyciągnę trampolinę, będę skakała albo będę robiła tabatę, a oni będą jeść. I tak jest. To nie mają iść.
Ja przecież się uśmiecham, to jest nic śmiesznego, ale czasem mi się aż takie absurdalne, wiesz, obrazki pojawiają, jak widzę ten stół wigilijny zestawiony i Marta, która gdzieś tam idzie do kuchni i pompki robi, nie wiem, nie?
W drugim pokoju obok. No. Tak, ale tak jest, dokładnie tak jest. Ale to jeszcze nie jest największy hardkor. Największy hardkor to był, kiedy byłam z drugim dzieckiem w ciąży, bo ja nie przerwałam pracy ani ćwiczeń nigdy. W ciąży też nie. Do samego porodu. Na sali fitness byłam dzień przed porodem.
A wody cię odpłynęły, jak byłaś w trakcie treningu? Nie.
Nie, moje dzieci są zdrowe. Nawet ten drugi syn nie chciał się urodzić. Więc do 40 tygodnia normalnie go donosiłam. Natomiast ja przez całą ciążę ćwiczyłam, pracowałam intensywnie, biegałam i skakałam. Całą ciążę, w 40 tygodniu również. I po porodzie był ogromny problem, bo ja nie byłam w stanie po dwóch dniach po prostu wytrzymać z własną głową. Nie wiedziałam, co zrobić. I no to pierwszy raz się przyznam do tego publicznie. Mój partner, ojciec dziecka, przychodził wtedy z reklamówką. Z ciuchami, z Adidasami. Ja zakładałam ciuchy, zakładałam na to luźną sukienkę. Szłam do samochodu, zostawiałam sukienkę. Godzinę biegałam tak, aż po prostu wracałam padnięta.
Wychodziłeś ze szpitala?
Tak.
Z porodowego, gdzie tak. Tam dwudniowy bąbelek sobie leżał.
Znaczy, on leżał akurat w...
No, ale jakby dwa dni po porodzie.
Tak. Mhm. Partner zostawał z dzieckiem, a ja przez godzinę musiałam się wybiegać, bo jeśli nie, to bym dostała świra. I on o tym wiedział. No to nie jest łatwe. I naprawdę znaleźć taką osobę, która to akceptuje, też nie jest łatwe. I tak to właśnie, tak wygląda takie życie. Tak samo było, kiedy miałam zapalenie odmietniczkowe, zapalenie nerek spowodowane spadkiem odporności. No bo przy takiej intensywności, przy braku snu i przy nieodpowiedniej diecie, no to wiadomo, że ta odporność spada. Trafiłam do szpitala, już na SOR od razu, bo ból był taki, że tydzień brałam leki przeciwbólowe po 3-4 razy dziennie. Najsilniejsze, już nie dawałam rady. No, stan zapalny 255 CRP. I tydzień w szpitalu to była trauma. Trauma. Nie jadłam, depresja, po prostu non-stop płacz. I wtedy też. Schodziłam na dół, udawałam, że po prostu siedzę na ławce, robiłam tabaty pół godziny, żeby po prostu nie zwariować, nie uciec przez okno. Dlatego mówię, że jestem uzależniona, bo ja to widzę.
Co tracisz przez ten sport, przez tą relację z nim? Co straciłaś może?
No balans w życiu. Balans, harmonię. Nie można czerpać radości z przebywania z rodziną, z dziećmi. Nie można czerpać radości z odpoczynku, bo nie umiesz odpoczywać. Nie umiesz się zrelaksować, bo myślisz wtedy o tym, że nie powinieneś. Co tracę? No na pewno kontakt z ludźmi jest bardzo utrudniony, bo wszyscy moi przyjaciele to są moi klienci. Oni muszą być w jakiś sposób związani ze sportem. Kontakt z rodziną. I ty siebie tracisz. No nie ma czasu na inne zainteresowania. Ja jestem z wykształcenia krytykiem teatralnym. I uwielbiam czytać. Uwielbiam chodzić do teatru. Ja czuję takie wyrzuty sumienia, jak czytam książkę, że po jednej stronie muszę ją odłożyć. No więc co tracę? Wszystko tracę.
W ogóle z tego sportu jest jakaś radość? W ogóle tam się jest...
Ogromna.
Tak?
Ogromna. Bo to jest coś, co naprawdę kocham. Tylko po prostu to jest w zbyt dużych ilościach. Natomiast kiedy ja jestem na sali fitness, to trzeba mnie zobaczyć. To ja się czuję jak aktor na scenie. Albo jak nurek w wodzie. To jest po prostu, to jest moje miejsce. Nie ma nic innego, ja tam jestem całkowicie oddana swojej pracy. Uwielbiam pot, uwielbiam czuć, że to ciało pracuje, które mięśnie pracują. Uwielbiam tą energię, która tam jest. Te endorfiny, to wszystko, tak? Ja to kocham. Jak ja idę do pracy, to się po prostu cieszę autentycznie.
Nie, ty po prostu ćpasz.
Ćpam, tak, ćpam.
Ćpam. Wiesz, jak to zabrzmiało?
No ale wiesz, efekty są inne niż przy alkoholu. Ja nie mam kaca. Ja mam lepsze ciało. Więc jest trudniej z tym uzależnieniem.
No tak, tylko alkoholizm to jest choroba śmiertelna.
Sport też.
No wiem. Wiesz, wielu zawodowych sportowców, którzy nawet którzy nie zbliżyli się do takiego stopnia zafiksowania się na treningu jak ty i oni zdrowi nie są już dzisiaj.
Do pewnego stopnia po prostu można tak robić. Aż trafisz do szpitala.
No dobrze, a rzecz jakby, czekałem z tym, bo jakby, bo nie wiem jak jest, ale no, rzecz istotna w tym wszystkim. Czy ty w ogóle podjęłaś próbę kiedykolwiek wyleczenia się z tego? Czy to jest tak, że jesteś dzisiaj w takim fazie, że widzisz, że to jest złe, ale robisz to, bo masz z tego tyle profitów, że to jest, nie jest ten moment.
Trudne pytanie, bo jedna sprawa to z uświadomienia sobie, że jest problem, to też trwa, zauważenie tego. Druga sprawa jest taka, że staram się na przykład zamienić zajęcia, które są bardzo intensywne, na rozciąganie i zmusić się przez to do tego, żeby ograniczyć tą ilość intensywności. Albo po prostu umawiam się do dentysty, na różne spotkania, gdzie nie mogę ćwiczyć, żeby ten czas wypełnić. W taki sposób staram się sobie radzić. Natomiast no, pamiętajmy, że to jest moja praca. Więc tyle, ile pracuję, tyle zarabiam. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że chciałabym pójść na terapię. Od bardzo dawna o tym myślę, o terapii, o psychoterapii. No właśnie. Priorytety, nie? To jest istotne.
Jakbyś chciała, to byś poszła, nie?
No chodzę z synem.
Przepraszam, będę bezpośredni, bo ja znam te mechanizmy uzależnień bardzo dobrze. Jakby tutaj to, co powiedziałaś, w ogóle nie mówiłaś na temat. To jest jedna rzecz. Jeśli cię pytają o tą terapię, ty mi opowiadałeś, że to musisz pracować, bo to twoja praca. Mm-hmm. To się minimalizacja jest takie pojęcie w uzależnieniu, że się minimalizuje albo racjonalizuje pewne rzeczy. Czemu mając tą świadomość nie podjęłaś leczenia? Tak jakbyś spróbowała szczerze teraz odpowiedzieć. Ja tu nie będę cię psychoterapeutyzował, absolutnie nie mam do tego kwalifikacji. Ale chciałbym zrozumieć, dlaczego mając taką wiedzę na temat tego, że to jest dla ciebie szkodliwe, bo masz tą wiedzę, wiedzą, że to cię zniszczy w perspektywie i to wcale nie jakieś bardzo odległe być może twoje ciało, to ty robisz to nadal i nie próbujesz tego w żaden sposób gdzieś przeciąć, jakoś poukładać.
Wiesz co, chciałabym po prostu...
Bo są narzędzia, masz tego świadomość, jesteś inteligentną kobietą, wykształconą, więc...
Chciałabym po prostu odpowiedzieć szczerze, zgodnie z prawdą, dlatego się nad tym zastanawiam, bo nie do końca chyba sama wiem. Na pewno jest mi tak po prostu łatwo, wygodnie. I
czego się boisz? Czego się boisz dotknąć? Co mogłoby się pojawić na terapii? Z czym się nie chcesz zmierzyć?
Pewnie z tym, żeby zamienić sport na coś innego. Pewnie z tym, żeby...
Raczej. Czym, co ty sobie tym sportem, nie wiem, wygłuszasz, kasujesz?
Emocje.
Tak, ale z czym one są związane? Moje doświadczenie też tutaj i też to takie w leczeniu pokazuje mi, że no, te rzeczy, które sobie zagłuszamy, czy alkoholem, narkotykami, seksem, sportem, te przyczyny, one gdzieś tam leżą. One najczęściej się gdzieś tam kiedyś zadziały, dawno być może, czasem najczęściej w dzieciństwie. I to jest jakaś forma ucieczki od tego bólu, który się z tym wiąże, żeby w to wejść, to przeżyć, jakoś być może w końcu to przepracować, jak to się mówi. Czy ty w ogóle gdzieś tam ci się pojawia jakiś taki punkt, który może być takim punktem, jakby takim zapalnikiem tego wszystkiego, że się zaczęły te problemy z odżywianiem kiedyś młodości? Bo ty jeszcze też wspominałaś mi w tym liście, nie wiem, czy to padło, że ty też chyba depresję leczyłaś, tak?
Tak, tak. No właśnie przez wychodzenie z anoreksji, z bulimii, to pojawiła się depresja, no. Tak? Bo to częste jest. Natomiast, no tak zastanawiam się nad tym, o co pytasz, czyli gdzie leży przyczyna tego wszystkiego, ale to chyba musiałabym najpierw udać się na tą terapię, żeby samej to odkryć. Bo ja nie miałam jakichś traum, jeżeli chodzi o dzieciństwo. Na pewno wielokrotnie zwracano mi uwagę na dążenie do perfekcjonizmu. I wtedy, kiedy chodziłam do psychologa, jeszcze byłam nieletnia, ale w kontekście już anoreksji, no to pani psycholog właśnie zwracała uwagę na to, że no, ja muszę mieć pełną kontrolę nad swoim ciałem, nad tym, co jem, nad tym, co robię, nad swoim życiem. I sport mi daje taką kontrolę, że ja mówię, tyle mam mieć mięśni, tak mam wyglądać. I kontrola, mam taką potrzebę, żeby to ciało kontrolować bardzo. A dlaczego? No pewnie poczucie własnej wartości, prawda? Mi to daje. Czyli nieukochana się czuję. No nie wiem, no trudno to powiedzieć. Po prostu...
Nieukochana przez kogo?
Nieakceptowana może. Że przez rodzinę, przez rodziców, nie taka, jak powinnam być.
Masz takie w pamięci jakieś zakodowane takie hasła, które gdzieś padały pod twoim adresem? Takie, które cię trochę dezawuowały?
Mam. Znaczy wiele osób pewnie doszłoby do wniosku, że to nie są rzeczy, którymi należy się przejmować. Ale ja na przykład... pamiętam, że zawsze byłam zwariowaną pannicą, że zawsze robiłam wszystko nie w tej kolejności, w której powinnam, że no właśnie trudno to powiedzieć, bo to nie jest kwestia tego, że ktoś cię obraża, że to nie jest kwestia tego, że ktoś cię bije. To jest kwestia tego, że czujesz się niedopasowany, nieakceptowany, inny.
Wiesz, jak się od swojego rodzica słyszy krytykę albo jakiś epitet nieprzyjemny, to ma pewnie stukrotnie większą wagę i ciężar od, nie wiem, tego, jakby cię ktoś na ulicy zwyzywał albo cię pobił nawet, no.
Na pewno w moim domu normalność, porządność była takim kręgosłup moralny. Była takim punktem zapalnym, który działał na mnie jak pachta na byka. To znaczy ja zawsze starałam się być tolerancyjna, taka bardziej otwarta, nie przyjmować wszystkiego z góry. I no, byłam chyba jedyną taką osobą, która w ten sposób myślała. Było to odbierane jako egoizm, jako egocentryzm i nie mieściło się w pewnych normach. I chyba to był taki główny powód, że czułam się zawsze osobna, niezrozumiana.
Nieakceptowana.
Nieakceptowana. Szukałam czegoś, w czym po prostu będę najlepsza. Najlepsza. Niedobra, ja muszę być najlepsza. Inni mogą nie dawać rady, ale ja muszę dać radę. Czy pada deszcz, czy jest minus 20 stopni, czy jest dzik w parku, nieważne. Ja pójdę biegać. Nikt inny nie pójdzie, ja pójdę. Ja dam radę. Ja wytrzymam.
A ty dla siebie na pewno musisz być taka najlepsza, czy dla kogoś? Komuś masz to udowodnić.
Przede wszystkim dla siebie.
A nie tak, że komuś podświadomie próbujesz, albo nawet świadomie trochę, no. Pokazać, zobacz, ja jednak umiem.
Świadomie wszystkim, że sobie radzę. Że nie potrzebuję pomocy, że jestem samodzielna. A kiedy nie jestem, to jest jeszcze gorzej, bo wtedy to już w ogóle. Trzeba jeszcze sobie to udowodnić. że jest się niezależnym. Więc jeżeli nie mogę być niezależna w życiu, bo potrzebuję czyjejś pomocy, to przynajmniej jestem niezależna ze swoim ciałem. Ja mu mówię, co ma robić.
Ale potrzebujesz pomocy, co? Czy nie?
Tak.
Boisz się? Jak poprosisz o pomoc, to co, to się okaże, że jesteś słaba, że przegrywasz, że coś jest z tobą nie tak?
Jestem na siebie zła. Czuję do siebie pretensje. Ja powinnam wszystko ogarniać, wszystko... Nie powinnam prosić o pomoc.
A skąd masz takie przekonania, powiedz?
Bo to słabość.
Tak, ale skąd? Z czego to wynika? Takie myślenie.
Nie mam pojęcia.
Nie jesteś jedyną osobą na świecie, która tak może, bo jasne, ja wiem, że tak jest, nie? Tylko skąd to u ciebie jest?
Nie wiem, nie powiem ci, naprawdę. Po prostu jest, siedzi. Musisz sobie radzić sama zawsze. Mimo tego, że mam wsparcie, mimo tego, że wiem, że...
Ktoś ci mówił, że sobie nie poradzisz w życiu? Kiedyś?
Rodzice? Myślę, że tak. Że bez nich sobie nie dam rady. Że bez partnera sobie nie dam rady. Dam sobie radę.
To może bez treningów też sobie dasz radę?
Na pewno. Tylko czy chcę? Muszę dojrzeć do tego, żeby chcieć.
Ja mam takie poczucie, Marta, zupełnie szczerze, że tobie niewiele potrzeba, żeby wejść w proces taki leczenia. Że ty potrafisz dojść, zagłębić się w siebie, żeby dojść do tych sytuacji, słów, nie wiem, historii swojego życia, które gdzieś spowodowały być może to, że dzisiaj jesteś w takim miejscu, a nie innym. I bardzo ci z całego serca tego życzę, bo czuję od ciebie też taką, czuję do ciebie sympatię, czuję od ciebie taką dobrą energię w ogóle. A chciałbym, żeby tak sobie myślę, że fajnie jakby ludzie z dobrą energią chodzili po tym świecie w zdrowiu. A nie bez.
Wiesz co, myślę, że gdybym była szczęśliwa, to bym nie potrzebowała treningów. Jest mi potrzebne niewiele. Masz rację. Trochę szczęścia.
O szczęście też sobie trzeba potem wypracować. Tak mówią mądrzy ludzie. Dziękuję ci, Marta, że przyjechałaś.
Dziękuję bardzo.
Mam nadzieję, że będziesz w spokoju wracała do Łodzi i sobie zrobisz trening już tak na spokojnie, nie po drodze gdzieś. A jakby ktoś może z Państwa, kto ogląda, miał jakiś pomysł, jak Marcie można pomóc, to może napiszcie w komentarzach, ja te komentarze przejrzę, jak się coś ciekawego pojawi, to przekażę Marcie. Może Marta będzie zachęcona do tego, żeby złapać balansu trochę.
Spróbujemy.
Dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo.
Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.